Dolne szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Bardzo gorąco witamy Państwa w kolejnym odcinku z Dolnych Szelm. No i jak zawsze zapraszamy do tego, by kiedy opowiadamy Państwu o kolejnych konkretnych dziełach sztuki, by sobie to wszystko w przestrzeni internetu sprawdzać, a potem sprawdzać także w podcaście na radiolublin.pl, bo tam zawsze Marta zostawia dla Państwa także linki do sprawdzenia. Marta Gudowska, Paweł Błędowski. Dzisiaj wracamy do Krakowa. Bardzo lubimy tam wracać, bo to piękne miasto.
Zdecydowanie.
No i Stwórz i ołtarz mariacki po raz kolejny, bo już w 13 odcinku opowiadaliśmy, czy Marta opowiadała Państwu o treściach teologicznych i filozoficznych, które zostały tam zawarte, ale to tylko 2/3. To teraz powiedzmy o tej pozostałej 1/3.
W 13 odcinku mieliśmy taki gard treściowy, w którym wymieszaliśmy treści teologiczne i filozoficzne. No i dzisiaj został nam ten jeden składnik, którym jest zapowiadana wtedy szczypta antropologii. I to jest dzisiaj nasz temat.
No to jedźmy.
Tak, ta owa szczypta myślę, że jest określeniem z punktu widzenia dzisiejszej definicji antropologii może nawet na wyrost, bo obecnie antropologia jako taka interdyscyplinarna nauka bada człowieka w kontekście biologicznym, kulturowym i społecznym.
No tak, nie jest jednoznaczna.
Tak, w relacji z jego otoczeniem. Od XV wieku natomiast wachlarz metod naukowych naturalnie się zmienił i obecnie fizjonomika, czy też fizjonomia, bo zamiennie te dwa terminy są używane, która jest naszym dzisiejszym tematem, jest dzisiaj uznawana za pseudonaukę i takie mocno przebrzmiałe echo przeszłości. Ale no jeszcze te 5 wieków temu to było coś, na czym ludzie polegali.
No właśnie, to wyjaśnijmy. No bo dzisiaj też spotykamy kogoś pierwszy raz w życiu i jednak trochę się sugerujemy tym, jakie wrażenie jego twarz na nas wywarła.
Więc czym właściwie jest ta fizjonomika? To nic innego jak próba wyczytania z twarzy albo z ciała cech charakteru badanego człowieka. Więc to jak mówiłeś, no typ podejrzany albo
no tak,
miły
tak.
z twarzy.
Albo od razu
właśnie.
Dobrze go przyjmujemy.
Ale wbrew pozorom fizjonomika ma bardzo długie tradycje historyczne, bo już w XXVII-XXVI wieku przed naszą erą na dworze chińskiego cesarza Wan Di ocena charakteru po rysach twarzy miała znaczący wpływ przy, uwaga, awansach na wysokie urzędnicze stanowiska. Temat też tej kulturze zachodniej nam bliższej nie jest obcy i najczęściej się tutaj wymienia Arystotelesa jako tego, który usystematyzował wiedzę o odczytywaniu charakteru z wyglądu. I on swoje przemyślenia częściowo zawarł w analitykach pierwszych, ale szerzej przedstawił je w fizjonomice, której autorstwo przypisuje się dzisiaj jego uczniom, dlatego można to spotkać pod hasłem pseudo-Arystoteles. I oni właśnie zebrali, spisali poglądy mistrza. Chociaż trzeba tutaj przyznać, że Arystoteles większość swoich sądów oparł na analizie oblicz zwierzęcych. To jest abstrakcyjne dość. Nie tylko Arystoteles się tym zajmował, bo na ten temat wypowiedziała się też cała plejada, bo i Platon, i Kwintylian, Cyceron, Soranus z Efezu, a ten z bardziej medycznego punktu widzenia, za nim poszli natomiast też Galen i Pliniusz Starszy, którzy bardziej skupili się na pułapkach fizjonomiki. Przechodzimy teraz do średniowiecza i fizjonomika stała zdecydowanie lepiej w tym czasie na zachodzie niż na wschodzie. Na zachodzie robotę robiły pisma Paracelsiusza i Giambattisti della Porta. No i też nie dziwi fakt, że i artyści musieli się kiedyś tym tematem
zainteresować.
No właśnie. I taki badacz wybitny Jan Białostocki uważa, że to zainteresowanie ma swoje korzenie w starożytnym pojęciu stosowności. Stosowność, czyli adekwatność postaci do przyjętego dla niej charakteru. Do stworzenia typów charakterologicznych i ikonograficznych przyczyniła się między innymi praktyka artystyczna późnego średniowiecza i renesansu.
Ale co to, Marto, oznacza w praktyce?
No choćby te poszukiwania artystów zebrane w traktaty. Mamy takie traktaty, na przykład Leona Battisti Albertiego, zamiar napisania traktatu przez Leonardo da Vinci. Jak zwykle, brawo Leonardo. Czy taki traktat pojawił się u Albrechta Dürera?
No i dobrze, i teraz musimy jakoś to wszystko połączyć te kropki, by dotrzeć do Krakowa.
Właśnie, i żeby wylądować w Krakowie, musimy sobie powiedzieć tyle, że te rozważania fizjonomiczne były na miejscowym uniwersytecie roztrząsane minimum od 1422 roku, o czym nam mówią pisma Pawła z Woroczyna czy Mikołaja Tempelfelda z Brzegu. No i wreszcie dołączył do paczki Jan
Głogowczyk. Witamy na pokładzie.
Dzień dobry, panie Janie. Jan z Głogowa, który napisał swoje dzieło Fizjonomia pod koniec swojego życia.
Tak.
I właśnie, mamy tutaj teraz badacza współczesnego, przywoływanego już w 13 odcinku, Jacka Dębickiego, który powiązał treść fizjonomiki, którą wykładał Głogowczyk, z mnogością typów ludzkich twarzy ukazanych na ołtarzu mariackim. I badacz ten wskazał zwłaszcza 7 rozdział w dziele Jana z Głogowa jako ten, który najbardziej rzutował na wygląd retabulum. Skupił autor, czyli Jan, skupił się w nim na twarzy, czole, wargach i innych częściach ciała.
No to dobrze, to teraz koniec teorii. Przechodzimy do praktyki.
Polecamy sobie teraz odpalić ołtarz mariacki w internecie. Na pewno znajdą Państwo dobre reprodukcje. A u nas na pierwszy ogień idzie twarz bardzo mięsista i biała. To określenie z traktatu Głogowczyka.
Czyli mamy lenia.
O tak, interpretował to jako człowieka leniwego, mało zaradnego, beztroskiego i o złej pamięci. No, dość mocne słowa. I ciekawe, a także dość ryzykowne, bo takie oblicze charakteryzuje na ołtarzu właściwie same kobiety. No, miałby dzisiaj troszeczkę pod górkę, nie?
Tak.
I tak na przykład święta Anna i towarzysząca jej niewiasta z ofiarowania Marii w świątyni. Mamy też świętą Annę ze spotkania przed Złotą Bramą, czy służącą z narodzin Marii. No i oczywiście Ewę z Chrystusa w otchłani. To są wszystko kwatery.
Przejdźmy teraz do prawdziwego bogactwa tych typów charakterologicznych, które widzimy na kwaterze Pojmanie Chrystusa. Tam twarz już nie jest może biała, ale jest za to mocno zaokrąglona.
I taka twarz dla Głogowczyka oznaczała po prostu głupca. Tutaj taką twarzą charakteryzuje się Malchus i Judasz, który jest przedstawiony w żółtej szacie. Malchus stoi po prawej stronie, nie da się go przeoczyć. Ale mamy też na tej kwaterze twarz niekształtną. No to takie dość niejednoznaczne pojęcie, przyznasz, Pawle. I taka twarz występuje u człowieka podejrzliwego, o złych obyczajach, wichrzyciela i oszczercy, a tacy są dwaj siepacze po lewej stronie ołtarza. Mamy też twarz tłustą i szeroką, która znamionuje...
No takiego grubianina. No.
O tak, takiego prostaka, nieroztropnego właśnie grubianina, próżnego, zapominalskiego, prześmiewcy. No i jest tutaj nim oczywiście sam Malchus, gwiazda tej kwatery.
Gwiazda tej kwatery, to bardzo ładnie to określiłaś. Ale to jest w ogóle ciekawe, bo teraz będziemy przechodzić do kolejnych elementów i w zasadzie tam jest mnóstwo negatywnych cech, więc naprawdę Głogowczyk tutaj się postarał.
Tak, nie wiem, co nim motywowało, ale...
Szukam jakiejś dobroci w tych wszystkich określeniach i niewiele tego jest.
To może też moja wina, bo takie wybrałam, a tego jest znacznie więcej. Polecam naprawdę pisma Jacka Dębickiego i książki.
Miałaś iskierki w oczach, jak pisałaś ten materiał?
Oczywiście, zawsze mam iskierki w oczach.
Jesteś uparta, gniewna i kłótliwa. Ja cię nie znam z tej strony, Marta. No dobrze, tak. To powiedzmy o tych iskierkach w oczach, bo to jest kolejny element.
No właśnie, bo dzisiaj one się kojarzą zupełnie inaczej, tak?
No raczej z taką ciekawością świata. Tak. Entuzjazmem, a może tak?
A dzisiaj ten Głogowczyk mówi, że to jest taki osobnik z iskierkami w oczach. Jest gniewny, uparty, kłótliwy, oszust, szkodnik, grający na siebie. Takie mocne słowa. Tym bardziej, że wiele postaci z ołtarza dostało takie bliki na tęczówkach. Na przykład Adam i Ewa w kwaterze Chrystus w otchłani, czy pasterz z kapeluszem w kwaterze Boże Narodzenie. Ale też, co ciekawe, apostołowie w zesłaniu Ducha Świętego. No to jest jakiś kosmos.
To zupełnie to nie pasuje. No dobrze, a jeśli ktoś miał oczy głęboko osadzone, co to oznaczało?
Że ma dobry wzrok.
Ale ja też... nie wiem, ja mam głęboko osadzone, czy nie? Chyba nie.
Nie.
Nie. No to dlatego taka wada wzroku. I
do
wszystko jasne.
Okulary.
Tak, tak.
No dobra, ale dobry wzrok to jedno, ale takie oczy oznaczały też ogładę, dobrą pamięć, spryt, przebiegłość i przezorność. No czyli takie dość pożądane cechy, tak? Mimo wszystko.
Nareszcie coś pozytywnego. I kto to ma?
Tak. Obserwujemy to u Piotra, Jakuba Starszego i Andrzeja na głównej scenie, czyli na zaśnięciu Matki Bożej.
I teraz wielkie wargi, tak?
Tak, naturalne oczywiście, bez operacji
plastycznej. Czyli takie a la Mick Jagger.
O tak, zdecydowanie. Ale wielkie wargi nie mówią nic dobrego, bo mówią tyle, że człowiek źle mówi o ludziach. Jest z wielkim ego, wiele przejada, jest rozrzutny.
Jeszcze plotkuje do tego.
Tak, taka papla. I tutaj oczywiście wracamy do kwatery Pojmanie Chrystusa, bo takie wielkie wargi ma jeden z siepaczy, ten akurat, który obu rącz trzyma pochodnie.
No dobrze, a jeśli ktoś jest skąpy, to pewnie ma długą szyję, tak?
Zdecydowanie. Skąd wiedziałeś? No jest człowiek o delikatnej i długiej szyi, jest dużo rozmyślający, przebiegły, roztropny, zazdrosny, no ale tak jak powiedziałeś, też skąpy. I co ciekawe, taką szyję ma Maria Magdalena na zdjęciu z krzyża. Maria i stojąca za nią służka na ofiarowaniu Jezusa w świątyni i służąca przygotowująca kąpiel w narodzeniu Marii. Dostało się też paznokcią.
Ojejku, a za co?
No właśnie, bo takie grube, krótkie paznokcie, które się jeszcze w dodatku zaokrąglają, oznaczają człowieka gruboskórnego, słabo rozumującego, mało pojętnego. No i tu znowu dochodzimy do tego siepacza już przywołanego z kwatery Pojmanie Chrystusa. Natomiast jeżeli są paznokcie takie subtelne, wąskie, wydłużone, błyszczące, no czyli pełny manikur, nie?
Tak, takie artystyczne trochę.
Tak, to oznacza natomiast człowieka utalentowanego, dobrze rozumującego o osiągnięciach naukowych. I taki jest, uwaga, Melchior w Pokłonie Trzech Króli, albo Maria na zaśnięciu Marii, w niebowzięciu Marii i zesłaniu Ducha Świętego. Cóż za konsekwencja?
No tak, właśnie, konsekwencja godna nienagrodzenia chyba. Teraz będzie o dużym wcięciu w talii. Co to oznacza? No, kobiety zawsze są zadowolone, jak mają duże wcięcie w talii, a głogowczykowi i tak się to nie podoba.
Dzisiaj pożądane, wtedy nie bardzo, tak? No, to oznaczało wtedy człowieka zazdrosnego, niedyskretnego, o znikomym intelekcie, który jest niepohamowany w mowie i uczynkach. No i tutaj na przykład takim okazał się Joachim z kwatery Ofiarowanie Marii w świątyni.
Czy w tamtych latach, Marto, był już fast food? Chyba nie.
Raczej jak trzeba było uciekać, jak się zwinęło jedzenie.
No tak, to pod tym względem trzeba było szybko uciekać, jak się je zdobyło. Natomiast tutaj mamy duży brzuch, który oznacza kogo? Lubiącego się upijać, takiego grubianina sprośnego, tak?
Tak, tak. Tak jak mówisz, człowieka powierzchownego, mało myślącego, ale też kombinatora. No i na ołtarzu jest jedna jedyna. Tak, nasza gwiazda. Jedna jedyna taka osoba.
A to, proszę Państwa, to jest tylko kilka przykładów, które Marta wychwyciła. Naprawdę to jest niezwykle ciekawa historia. Proszę się w to wgłębić. Gorąco polecamy i zapraszamy na kolejny odcinek Zdolnych Szelm.
Zdolne Szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.